Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Marynarskie tango nie ma być przebojem, to bardzo prosta piosnka, gdzieś słyszana raz. To marynarskie tango idzie wraz z konwojem i nie wiadomo, dokąd zaprowadzi nas. To marynarskie tango na akordeonie, graj bracie, niech się nam przypomni Lwowski Park. A jeśli trzeba, zagraj nam na Herlikonie, kiedy nam szwabskie bomby lecą gdzieś na kark. O marynarzu mówią, nie da przejść dziewczynie, o marynarzu przed co pije, pije moc. Czemu nie mówią, kto tam stoi przy maszynie, kto wypatruje oczy dzień i noc? O marynarzu twierdzą, trwoni grosz obficie, gadają ludzie całą gębą pan. Ale nie mówią, jak on tęskni skrycie, ile ma w sercu tajonych ran.
Dzień dobry, panie Michale.
Witam, panie Andrzeju.
Witamy słuchaczy naszej kresowej audycji. Przywitaliśmy państwa pieśnią Marynarskie Tango do słów Wiktora Budzyńskiego. A to dlatego, że dziś jest dzień uroczysty. Obchodzimy 101. rocznicę powołania dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego Marynarki Polskiej. Dziś, drodzy państwo, przez cały dzień Radio Gdańsk towarzyszy Marynarce Wojennej w jej święcie.
I dlatego, panie Andrzeju i drodzy słuchacze, kresowy salonik też jest dziś w sporej części marynarski. Utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, powstał w 1942 roku i był śpiewany przez polskich marynarzy służących w alianckiej flocie podczas II wojny światowej.
A warto dodać, że sam Wiktor Budzyński, przypomnijmy, to fenomenalny radiowiec, twórca wesołej lwowskiej fali. 17 września 1939 roku, po agresji sowieckiej na Polskę, z zespołem lwowskiej fali przekroczył granicę polsko-rumuńską. Podczas wojny ekipa wystąpiła 800 razy przed oczywiście żołnierzami polskich sił zbrojnych.
A po wojnie Budzyński pozostał na uchodźstwie w Londynie. Przypomnę, że urodził się w Stanisławowie 4 marca 1906 roku.
To powinien mieć, panie Michale, na imię Kazimierz.
Panie Andrzeju, tak, ale gdyby urodził się na Wileńszczyźnie, to z pewnością tak by było.
No dobrze, jak zwykle popadliśmy troszeczkę w dygresję, panie Michale, ale zanim porozmawiamy z marynarskim naszym gościem, połączmy się z Wilnem i z naszym korespondentem Walentym Wojniło z portalu Wilnoteka.lt.
Jak zwykle prosto z Wilna słuchacze Radia Gdańsk ponownie wita Walenty Wojniło. Dziś, jak i obiecałem, garść refleksji z niewątpliwie historycznego wydarzenia, jakim był pochówek przywódców Powstania Styczniowego w Wilnie w kaplicy cmentarnej na Starej Roście. Takiego pogrzebu Wilno nie widziało od lat, chociaż był i uroczysty pochówek serca oraz matki marszałka Piłsudskiego na tejże Roście w 1936 roku i niedawny pogrzeb obrońców litewskiej wolności ofiar 13 stycznia 1991 roku. Jednak ta uroczystość miała wymiar wielonarodowy, a 20 trumien tworzyło niezwykły kondukt. Otwierały go szczątki Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego, jako jedyne złożone na artyleryjskiej lawecie, okryte karmazynową chorągwią z powstańczym herbem Trojga Narodów. Formalnie gospodarzami pochówku były wspólnie Litwa i Polska, stąd chyba po raz pierwszy od czasów międzywojennych do Wilna jednocześnie przybyli prezydent i premier Rzeczypospolitej z liczną delegacją rządową. Andrzej Duda podkreślił w swoim przemówieniu:
w chwili, kiedy trwają te uroczystości, w krakowskiej archikatedrze na Wawelu uderzył dzwon Zygmunta. Dzwon ten, nazywany imieniem wspólnego władcy całej dawnej Rzeczypospolitej, wnuka Jagiełły, bije tylko w chwilach wyjątkowych.
Faktycznie jednak poza katedrą, gdzie odbywało się uroczyste pożegnanie bohaterów, można było odnieść wrażenie, że to białoruskie święto. Przedstawiciele białoruskiej opozycji skorzystali z zaproszenia w las Litwy oraz uproszczeń na granicy i stawili się jak na manifestację polityczną. Jeden Białorusin, jedna biało-czerwono-biała flaga. Litewskich trójkolorowych także nie brakowało, chociaż oficjalnych organizacji i stowarzyszeń litewskich nie przyszło tu zbyt wiele. Natomiast najmniej było biało-czerwonych. Wileńscy Polacy przyszli tu jak na pogrzeb, bez patriotycznych akcentów. Gości z Polski poza oficjalami było także niewielu, więc czy to się wstydzić, czy ubolewać, czy może uznać za znak faktu, że mimo udziału polskiej partii w koalicji rządzącej Litwą, Polacy Wileńszczyzny nie manifestowali tu swojej polskości. A przecież właśnie oni są bezpośrednimi spadkobiercami tej tradycji dawnej Rzeczypospolitej, w imię której ginęli powstańcy. A skoro już mówimy o trudnej historii, dziś w Wilnie odbędzie się prezentacja książki przełomowej dla sprawy Ponar. Jeżeli ktoś nie wie, podwileńskie Ponary są miejscem największej kaźni hitlerowskiej na Litwie w czasie ostatniej wojny. Hitlerowcy oraz ich litewscy kolaboranci wymordowali tu ponad 70 tysięcy Żydów, głównie obywateli Rzeczypospolitej, oraz kilka, być może kilkanaście tysięcy Polaków, głównie inteligencję i młodzież, kwiat ziemi wileńskiej. Otóż w nowej publikacji profesora Aronasa Bubnisa po raz pierwszy zostanie ogłoszona pełna lista ponad 100 oprawców, tych, co strzelali w Ponarach. Monografia Wileński Oddział Specjalny Niemieckiej Policji Bezpieczeństwa ISD to ważny krok w rozliczeniu trudnej własnej historii poczyniony przez Litwinów oraz swoisty dar dla Stowarzyszenia Rodzina Ponarska działającego w Polsce, które niedawno właśnie uczciło swoje 25-lecie. Może kiedyś jeszcze powrócimy do tego tematu, a dziś już żegnam słuchacza Radia Gdańsk. To był Walenty Wojnilo, redaktor Wilnoteki. Do usłyszenia.
Dziękujemy Walentemu za korespondencję, a teraz już najwyższy czas na rozmowę z naszym gościem.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Gościem Kresowego Saloniku Radia Gdańsk jest dzisiaj Aleksander Gosk, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Witamy pana bardzo serdecznie i tradycyjnie, zgodnie z naszym zwyczajem, częstujemy pana kawą lub herbatą.
No dziękuję bardzo, może herbatkę.
My czujemy się dzisiaj, panie Michale, bezpiecznie, prawda? Bo dzisiaj mamy przedstawiciela Marynarki Wojennej.
Bezpiecznie, bezpiecznie, a to okazja ku temu jest szczególna, bo dzisiaj mamy 101. rocznicę powołania do życia dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego Marynarki Polskiej. No czytaj, zaraz nasz gość pewnie nam wyjaśni, czym to się różni, dlaczego polskiej, a nie wojennej. Panie dyrektorze, integracja pozaborowa nie była łatwa, żeby tę marynarkę utworzyć.
No nie była łatwa, bo z trzech organizmów tak naprawdę zaczęto scalać struktury państwa, nie tylko marynarki, ale sił zbrojnych, generalnie całej administracji państwowej. Także to było trudne, bo byli wychowani w innych tradycjach, mówili różnymi językami i to było duże wyzwanie. Jeśli idzie o samą marynarkę, naczelnik Piłsudski istotnie w swoim rozkazie napisał marynarkę polską, ale podporządkowaną Ministerstwu Spraw Wojskowych. W związku z tym siłą rzeczy marynarka wojenna utożsamia się właśnie z tą datą, jako datą tego pierwszego impulsu do stworzenia marynarki właśnie wojennej.
Czyli to jest taka kontynuacja, bo mówimy o marynarce polskiej, a pan mówi o marynarce wojennej, może być pewnego rodzaju niezrozumienie.
No tak, myślę, że wówczas nad tym tak bardzo się nie zastanawiano, a jednocześnie nie do końca te wszystkie procedury były na tyle precyzyjne. Dla naczelnika Józefa Piłsudskiego, który jak wiadomo nad morzem przebywał rzadko, nie była to jakaś sprawa kluczowa. Marynarka, wiadomo, miała być polska, barwy biało-czerwone, a czy będzie to bandera wojenna, czy handlowa, to w tamtym momencie nie miało znaczenia, tym bardziej, że tak naprawdę odradzająca się Rzeczpospolita do tego morza jeszcze nie doszła.
W Kresowym Saloniku Radia Gdańsk, rozmawiając, nie sposób nie zapytać się o flotylę rzeczną, bo to też jest przecież drugiej Rzeczpospolitej oczywiście, działających na wodach śródlądowych. Był to chyba pewien ewenement w tworzącej się polskiej marynarce wojennej, prawda?
No tak, w tym roku mija rocznica tych wszystkich wydarzeń o tworzącej się marynarce właśnie na rzekach. Na rzekach głównie Polesia, na tych wielkich przestworach poleskich błot, rzek, ale wynikało to po prostu z potrzeby militarnej, z potrzeby taktycznej, operacyjnej, bo właśnie te błota, właśnie te bezdroża Polesia i działania antysowieckie wówczas naszych wojsk wymagały sprawnej komunikacji, a dróg nie było. W związku z tym porucznik Giedroyć zwrócił się do generała Listowskiego z taką koncepcją, że warto wykorzystać drogi wodne i on podejmuje się zorganizowania takiej pierwszej formacji, która rzekami będzie w stanie przerzucać oddziały wojsk, zapewniać komunikację, transport i że to może być jakiś atut w tych zmaganiach z bolszewikami. Generał Listowski przystał na to i Giedroyć stworzył taką pierwszą formację, która przeszła do historii jako flotylla pińska. Co ciekawe, ona wówczas była jeszcze podporządkowana siłom lądowym, nie była formalnie strukturą marynarki wojennej, ale wiadomo, że tworzyli ją marynarze.
Ale tym fenomenem flotylli pińskiej w ogóle wydaje mi się marynarki wojennej było to, że na przykład flotylla powstała w 19 roku w kwietniu, a już w połowie roku stoczyła walki z flotą bolszewicką pod Chorodyszczem, potem pod Petrykowem, brała udział w 1920 roku w ofensywie kijowskiej, więc te działania były bardzo szybkie.
No tak, no wszystko było wówczas szybkie. Trzeba było uprzedzić przeciwnika i tak naprawdę te fronty przesuwające się i działania w tych różnych miejscach wymagały szybkiego działania. Oczywiście to były działania improwizowane, wykorzystywano do tego jednostki adaptowane do celów militarnych, natomiast one tak naprawdę na miano prawdziwych okrętów wojennych, nawet rzecznych, jeszcze wówczas nie zasługiwały, chociaż generalnie odnosiły sukcesy w konfrontacji z również rzecznymi jednostkami sowieckich flotylli i tutaj pan wymieniał Chorodyszcze, tak istotnie to była pierwsza potyczka właśnie tych trzech motorówek Giedroycia z Sowietami. Potem była taka znacząca bitwa pod Czernobylem notabene, gdzie również zasłużyły się jednostki flotylli rzecznej na Polesiu.
Dzisiaj można powiedzieć Czernobyl trochę tak zmieniając klimat, z czym innym nam się kojarzy, ale my wracamy do tego fenomenu flotylli, bo to był fenomen, prawda? To zwróćcie Państwo uwagę na to, że mówimy o rzekach jako tych drogach wodnych, które były ważne i dla gospodarki rozwijającej się, ale też dla marynarki, która się rozwijała, chociaż jeszcze malutkiej, niedużej, ale jednak.
No właśnie, ale trzeba powiedzieć, że istotnie korzenie floty marynarki wojennej właśnie wywodzą się z tamtych rejonów, bo tam to tak naprawdę się zaczęło, bo trzeba pamiętać o tym, że myśmy do morza doszli 10 lutego, symbolicznie zaślubiliśmy morze w Pucku, generał Haller, ta ceremonia taka bardzo podniosła, która sankcjonowała przejęcie kawałka polskiego wybrzeża, czyli to był dopiero rok 20, tymczasem od 19, właśnie od 18 na początku na lądzie, potem również na rzekach poleskich, na rzekach kresowych, bo nie tylko Polesia, nasi marynarze bronili świeżo odzyskanej niepodległości. I to był istotnie fenomen dla tamtego rejonu, nie tylko taki militarny, ale nawet i cywilizacyjny, bo trzeba zdać sobie sprawę, że Pińsk, który był taką do 1939 roku podstawową bazą marynarki wojennej, to był ośrodek promieniujący na cały region od strony takiego rozwoju, aktywizacji tego regionu, który siłą rzeczy był dosyć zapóźniony cywilizacyjnie i marynarka wojenna również taką rolę odgrywała.
Do historii przeszło wielu oficerów marynarki wojennej, bardzo znaczących, tak? Między innymi komandor podporucznik Mamet Stankiewicz, choćby wymieniając tę postać, nie wszyscy ją pamiętają.
No Mamet Stankiewicz, no dzięki Borchardowi on przeszedł do historii jako ten znaczy kapitan, czyli taka postać w pewnym sensie unieśmiertelniona przez Borcharda w literaturze, natomiast istotnie przez historię w ogóle Polski morskiej, poprzez swoje działania. To był wybitny oficer, wybitny kapitan, notabene właśnie wywodzący się z obszarów kresowych, który zginął później na Piłsudskim, na Transatlantyku Piłsudskim, ale wielkie miał dokonania w okresie dwudziestolecia międzywojennego z tego względu, że tak naprawdę był jednym z tych pionierów. On był przez pewien czas komendantem pierwszego szkolnego żaglowca Lwów. On wprowadził do Gdyni jeden z pierwszych statków z takiej serii Francuzów, jak to nazywamy, czyli takich trampów niewielkich, które były kupione we Francji i notabene z inicjatywy Mamerta ten statek nazwano Wilno. A niezależnie od tego to był klan cały Stankiewiczów, bo trzeba powiedzieć, że oprócz Mamerta to byli jeszcze jego bracia, Jan i Roman Stankiewicz. To byli ludzie mocno zapisani w historii marynarki handlowej i wojennej. Wszyscy wywodzili się z carskiej marynarki wojennej, natomiast wielkie zasługi położyli dla biało-czerwonej.
Dotknął pan już słowem nazwy znaczącej, znowu Piłsudski, tym razem statek. Za chwilę do tego wrócimy. Sam jestem ciekawy, panie Michale, jakie piosenki śpiewali marynarze na swoich okrętach. Może jedną z nich zaprezentujemy. Nie wiem, czy akurat tej słuchali.
Żeby nie było w Polsce żołnierzy, kto wystrzegł Polski, jak się należy, żołnierz i broni od złego chroni, wroga odgoni, marsz, marsz, marsz. Żołnierz i broni od złego chroni, wroga odgoni, marsz, marsz, marsz. Nie damy morza ani pomorza,
gdy nam je ręka wróciła Boża. Nie damy Śląska, bo to piastowka, ziemia ojcowka, marsz, marsz, marsz. Nie damy Śląska, bo to piastowka, ziemia ojcowka, marsz, marsz, marsz. Nie damy Wilna, nie damy Lwowa, bo to też nasza scheda ojcowa. Nie chcę cudzego, nie damy swego, hej do szeregu, marsz, marsz, marsz. Nie chcę cudzego, nie damy swego, hej do szeregu, marsz, marsz, marsz. Damy morza ani Pomorza, gdy nam je ręka wróciła Boża. Nie damy Wilna, nie damy Lwowa, bo to też nasza scheda ojcowa. Nie chcesz cudzego, nie damy swego, hej do szeregu, marsz, marsz, marsz. Nie chcesz cudzego, nie damy swego, hej do szeregu, marsz, marsz, marsz.
Wspólnie wysłuchaliśmy z Państwem marszu, który ma też drugą nazwę, Nie damy morza. Nagranie z 1934 roku w wykonaniu Andrzeja Boguckiego z chórem.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
I wracamy do rozmowy z naszym gościem Kresowego Saloniku. Przypomnijmy Państwu, jest nim Aleksander Gost, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Człowiek, który na temat morza, marynarzy, marynarki, również tej kresowej wie chyba najwięcej.
Zaczęliśmy od 101. rocznicy utworzenia Marynarki Polskiej. Mówiliśmy o integracji pozaborowej. Podporucznik i kapitan Mamert Stankiewicz zdobywał szlify w rosyjskiej marynarce wojennej, a potem był we flocie bałtyckiej, a potem był kapitanem żeglugi wielkiej i kapitanem flagowego naszego transatlantyka MS Piłsudski, który wybudowany w stoczni włoskiej też ma piękną historię.
No tak, wprowadzał Piłsudskiego do Gdyni, zresztą tutaj anegdotycznie całą tę operację opisał również wspominany tutaj notabene bardzo mocno związany z Wilnem Karol Olgier Borchardt. Natomiast ja chciałbym wrócić jeszcze do tych jego braci, bo Roman Stankiewicz wyprowadzał polskie niszczyciele w ramach operacji Peking do Wielkiej Brytanii jako dowódca dywizjonu. Jan Stankiewicz wyprowadzał Piłsudskiego, w momencie wybuchu wojny był kapitanem Piłsudskiego właśnie i przypadkiem Mamert Stankiewicz de facto ściągnięty wobec zbliżającego się wybuchu wojny, ściągnięty z urlopu, wyprowadził stary transatlantyk Kościuszko wobec groźby wojny i tam zmienił swojego brata na mostku Piłsudskiego, co okazało się dla samego Mamerta dosyć brzemienne w skutkach, bowiem na wyniku zatopienia Piłsudskiego poniósł śmierć ten borchardowski, znaczy kapitan. Roman z kolei zginął na kanale angielskim po zatopieniu, zbombardowaniu patrolowca Medok. Wojnę przeżył z tych trzech braci jedynie Jan Stankiewicz.
W naszej rozmowie coraz się pojawia kwestia kresów marynarki wojennej. Przypomnijmy, że w Wielkim Salonie na Transatlantyku Piłsudskim była rzeźba Matki Boskiej Ostrobramskiej, ale też się pojawia nasz region. To jest sławna linia żeglugowa Gdynia-Ameryka Line, prawda? To jest
Gdynia-Nowy Jork.
To stąd i Nowy Jork, i fiordy. MS Piłsudski tutaj funkcjonował również.
No tak, on był wykorzystywany, przede wszystkim to były statki na polskie zamówienie według polskich założeń zbudowane przez włoską stocznię. One jak gdyby zastępowały tą trójkę pierwszych transatlantyków kupionych z drugiej ręki od Duńczyków, Polonia, Kościuszko, Pułaski. Wszystkie trzy kupione ze względu na politykę emigracyjną polskiego rządu. Wiadomo było, że fala emigracji w kierunku Nowego Świata była jednym z elementów polityki rządu. W związku z tym zakupione te trzy pierwsze, natomiast motorowce Piłsudski i Batory, to była już ta para nowoczesnych motorowych statków. Następną parą były dwa statki Sobieski i Chrobry.
Wracając do Piłsudskiego, na pokładzie tego okrętu gościli m.in. Bolesław Wieniawa Długoszewski, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński, czy choćby w lipcu 1939 roku w podróży do norweskich fiordów uczestniczył sam prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Tych postaci, które korzystały z tej jednostki było mnóstwo.
No, można dodać Jana Kiepurę, można dodać Gombrowicza, który również podróżował na przystanki, Melchiora Wańkowicza, który opisywał. No, one, to był taki, łącznie z Gdynią, bo tutaj te pojęcia Polska Flota Transatlantyku w Gdynia, Dworzec Morski są nierozłączne. One były jednymi z takich wizytówek tego dynamizmu II Rzeczpospolitej. Właśnie te nasze statki, bo trzeba powiedzieć, choć nie były największymi, to były bez wątpienia nowoczesne i na tamte czasy należały do czołówki, jeśli chodzi o flotę statków pasażerskich ówczesnego czasu.
Bardzo dziękujemy za piękną opowieść o i naszej flocie i o marynarzach. Jedyne, co pewnie możemy i do czego Państwa zachęcamy dzisiaj wraz z naszym gościem, do tego, jeżeli ktoś jeszcze tej książki nie przeczytał, to żeby sięgnął po książkę Karola Orgierda Borcharda, Znaczy kapitan. Do tego chyba warto zachęcać. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Panie Andrzeju, w drzwiach stoi już Daniel Wojciechowski, a to znaczy, że czas na nasze kalendarium historyczne.
Dzień dobry panowie. Dziś ponownie rozpoczynamy Lwowem. 28 listopada 1926 roku arcybiskup metropolita lwowski Bolesław Twardowski poświęcił nową kaplicę na cmentarzu obrońców Lwowa. Nowa okrągła murowana kaplica zastąpiła dotychczasową drewnianą, powstałą jeszcze w czasie walk o Lwów. Natomiast 13 lat później, 29 listopada 1939 roku, Rada Najwyższa Związku Radzieckiego wydała dekret o przymusowym nadaniu sowieckiego obywatelstwa polskim obywatelom, którzy 1 i 2 listopada 1939 roku znajdowali się na wschodnich terenach Rzeczypospolitej Polskiej, wcielonych do Związku Radzieckiego. 29 listopada 2010 roku zmarła Irena Anders, polska aktorka, kapitan Wojska Polskiego, artystka rewiowa, działaczka polonijna w Wielkiej Brytanii i druga żona generała Władysława Andersa. Wychowywała się i kształciła we Lwowie. Występowała pod pseudonimem artystycznym Renata Bogdańska. To właśnie Irena Anders dwa dni po bitwie pod Monte Cassino zaśpiewała Czerwone Maki na Monte Cassino. Tu natomiast w piosence o tęsknocie za Lwowem.
Czasami myślę, że od tej pory minęło chyba ze 100 lat. Bo człowiek na tęsknotę chory inne spojrzenie ma na świat. Nie widzi tego, co jest dookoła i wrócić chce do dawnych dni. Bo coś w nim płacze, coś w nim woła, snem żyje i na jawie śni. Czy jest na świecie taka stacja kolejowa, gdzie ja bym mogła kupić bilet do Lwowa? Czy jest na świecie taki pociąg bez troski, który by zawiózł mnie na dworzec lwowski? A ja wysiadam, a przed dworcem tramwaj czeka, konduktor ręką mi przyjaźnie daje znak. Pani zmęczona, pani pewnie skądś daleka, a we mnie serce trzepoce się jak ptak. I już nie widzę nic, jestem jak puśnie, a tramwaj dzwoni, lwowski tramwaj dziwny nie.
Piękna pieśń i piękne wykonanie pani generałowej. Dziękujemy Danielowi. No i cóż, panie Michale, pora kończyć dzisiejszą audycję. Dziękujemy naszym słuchaczom Kresowego Saloniku za obecność i do usłyszenia.
Do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze.
Czyli w następny czwartek po 18.30. Do usłyszenia.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku.
To marynarskie tango było już w Murmańsku, na Malcie było i w Afryce, i gdzie chcesz. A jeszcze będzie z nami w starym polskim Gdańsku, na Helu i Wiastarni zaśpiewamy też. To marynarskie tango zagraj nam z fasonem, kiedy do portu okręt wchodzi tu czy tam. Banderę polską wiatr kolysze w brudne trony i daje znak, że czas do Gdyni wracać nam.